Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Adrianna Sobczuk, pedagog i terapeutka. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Dlaczego rodzice albo dziadkowie, albo jedni drudzy rozpieszczają dzieci?
Dlaczego rozpieszczamy dzieci? Bo chcemy im wynagrodzić wszystko to, co dajemy, co mamy. Ten czas, którego czasem nie mamy, bo żyjąc w pędzie życia, w obowiązkach codziennych, czasami brakuje nam chwili, które moglibyśmy poświęcić naszym dzieciom i to jest taka rekompensata. Rozpieszczamy też czasem z miłości i wydaje nam się, że to jest super, że wszystko damy naszym dzieciom, żeby poczuły się docenione w ten sposób.
Ale to się może źle skończyć, jak przesadzimy z tym rozpieszczaniem?
Tak jak wszystko, do pewnego momentu oczywiście jest super, ale dochodzi do, że jak już jest przesyt tego rozpieszczania, to niesie ze sobą konsekwencje w wychowywaniu i też w późniejszym życiu dziecka, w tym, że nie nauczy się dostrzegania tego, co jest ważne i że czasami na niektóre rzeczy musimy zapracować, a to jest takie dostanie zawsze czegoś gotowego, coś, co możemy mieć.
No właśnie, bo takie rozpieszczane dziecko może czuć się takie wyjątkowe, może czuć, że wszystko mu wolno i że będzie nawet uważało, że wolno mu więcej niż innym, prawda? To może też powodować jakieś problemy w kontaktach z rówieśnikami chociażby.
Zdecydowanie tak, że to ta płaszczyzna tego rozpieszczania to nie jest konsekwencją tylko tego, w jaki sposób dziecko może się odnosić do rodzica czy do dziadka, które już później powie, że no dobra, może wystarczy tych prezentów, ale też w relacjach z kolegą i koleżanką, kiedy dojdzie do grupy i nie będzie podążania za tym, że no ja chcę się bawić w berka, a grupa może nie chcieć się w tego berka bawić i no, dochodzi wtedy do takich konfliktów między dzieciakami. Często one są, wiadomo, rozwiązywane między
dziećmi. Takie tupnięcie nóżką się pojawia na przykład, dokładnie. Albo jakiś foch. I często jako dorośli widzimy dzieci, które no, nie zgadzają się, nie chcą się podporządkować, współpracować z grupą. To jest właśnie to?
Tak, to jest jeden z takich objawów. Czasami to jest też połączone z buntem i z niezadowoleniem. Jest różnie, wiele przyczyn, ale jedną z nich może być właśnie to, że często rodzice ulegają presji dziecka temu, że jak już płacze, no to dobrze, no weź to sobie tę zabawkę i idź pooglądaj telewizję, pograj na konsoli. Więc to jest ten brak konsekwencji, a grupa jednak rówieśnicza no, wywiera trochę inny wpływ na dzieciaki.
Co to tak naprawdę znaczy rozpieszczać? Jakie to są techniki, no tak w cudzysłowie, rozpieszczania? Najbardziej powszechne, czyli co robimy tak naprawdę błędnie?
To myślę, że to pierwsza, która od razu mi przychodzi na myśl, to jest kupowanie wszystkich prezentów, zabawek, gadżetów i tego, co jest najnowsze na rynku dla dzieciaków. I dzieje się to właśnie, tak jak wspomniałam na początku, w momencie braku czasu, że jest to rekompensata za stracony czas, za brak poświęconego czasu, a nie stracony dla dzieci i w tym, że rodzic, który jest zabiegany i zapracowany, niewystarczająco poświęca swojemu dziecku czas, więc chce zrekompensować to w ten sposób, kupując
czyli
nowy
swoje
telefon.
Poczucie winy zabija rodzic trochę w ten tak, sposób.
Trochę tak. Często jest to też powiązane z rekompensatą tego, że ja w dzieciństwie nie miałem, to teraz mogę zrobić wszystko, abyś ty to wszystko dostał. I czyli to też są kolejne rzeczy, które gdzieś rodzic przekłada na swoje dziecko, że okej, skoro ja nie mogłem mieć dobrego dzieciństwa, to teraz zrobię wszystko, żebyś ty też je miał.
My oczywiście chcemy przychylić nieba naszym dzieciom, ale dzieci w pewnym momencie no, stają się coraz bardziej roszczeniowe. To może być też to ryzyko i później to rozpieszczenie no, wypływa właśnie w taki sposób, żądaniami.
Tak, bo tutaj się rozmywają te nasze granice bezpieczeństwa też, no bo rodzic dając dziecku nie tylko daje prezenty, tak? Nie tylko od tego jest nauczenia go wartości, przekazania i też posiadania poczucia bezpieczeństwa. Więc jakby to też jest kluczowe, że nie tylko prezent, ale też poczucie bezpieczeństwa i nauczenie korzystania z tych wartości.
Ale to jest jedna z technik rozpieszczania. Co jeszcze ewentualnie, na co możemy zwrócić uwagę rodzicom?
Na co jeszcze można zwrócić uwagę? Myślę, że to, co robią też dziadkowie, czyli takie przekupstwo. Na zasadzie, no zjedz tutaj obiadek, to dostaniesz za chwilę coś. Czyli kolejna rzecz, gdzie chcemy dawać inne rzeczy na zasadzie no, przekupowania.
Czyli
pouczysz się trochę więcej, to
merkantylnego
pojedziemy.
Podejścia do życia, że za to, co zrobimy, zawsze powinno się coś dostać, tak?
Tak, coś musimy dostać w zamian, że ta pomoc nie może być bezinteresowna, to tak jak pani mówi, a nie zawsze tak jest w życiu, że czasami działamy po prostu, że chcemy komuś pomóc i robimy coś bez konsekwencji tego, że dostaniemy gratyfikację jakąś, tylko po prostu działamy, żeby pomagać.
Czyli takie działania nie uczą empatii dziecka, pomagania, bezinteresowności?
Tak, myślę, że to może w jakiś sposób wpływać na to, że dziecko zapomina o tych wartościach, pomimo że rodzic chciałby, żeby to były, ale gdzieś to wymuszanie i to rozpieszczanie, takie skrajne rozpieszczanie, bo to też warto podkreślić, że to skrajne rozpieszczanie może powodować właśnie ten pozbycie się tych wartości, jak jest empatia.
A czasami rodzice są też bezradni, bo dziecko na przykład odmawia współpracy, odmawia pomocy, odmawia no czegokolwiek, zaangażowania się w życie rodziny, w jakieś chociażby obowiązki domowe, sprzątanie, bo nigdy wcześniej tego nie robiło. Natomiast rodzice do pewnego momentu to akceptują, a potem już mają sami dość i próbują wrócić na tą ścieżkę nieco inną. I jest bunt, bo dziecko przyzwyczajone, że do tej pory nie musiało nic robić, nagle się okazuje, że tutaj, nie wiem, trzeba pokój sprzątać chociażby, tak? Czy wynieść śmieci. Czyli my sobie, rozpieszczając dziecko i nie ucząc tej obowiązkowości, trochę strzelamy w kolano, tak w cudzysłowie, jako rodzice.
Trochę tak. No, wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy zatrudnieni jako dorośli do innej pracy i mamy zapisane w umowie inne obowiązki, a przychodzi co do czego jako nasz przełożony i mówi, że teraz zajmie się zupełnie czymś innym, tamto to zostaw, nieważne, musisz być tym. No to w nas też się rodzi bunt i tak samo jest w dziecku, no bo granice dotychczas były zupełnie inne, inne obowiązki, zupełnie czegoś innego się od nas oczekiwało. Nie było żadnej rozmowy, że następuje jakaś zmiana i nagle te wymagania rodziców zostają inne. No to automatycznie buduje się w nas ten bunt i ta niechęć, opór do tego, no halo, mamo, zawsze było inaczej, a teraz oczekuję, że będę sprzątał. No jak to?
Czyli takie rozpieszczone dziecko też może mieć problemy z zaakceptowaniem zmiany jakiejś albo w ogóle odmowy, że na przykład coś mu się odmówi. My często widzimy małe dzieci, które wręcz no, prawie rzucają się na ziemię, tak? W buncie takim, żeby pokazać. I to jest coś, co powinniśmy, jak powinniśmy na to reagować. Wcześniej dużo już przygotować dziecko na to, że w życiu mogą zachodzić różne zmiany, że trzeba się dostosować i trzeba współpracować?
To przede wszystkim jest dużo wcześniej rozmowa, ustalenie sobie z dzieckiem. Jeżeli wchodzimy do sklepu i wiemy, że na przykład będziemy w dziale z zabawkami, to że można się umówić z dzieckiem, że dobrze, ale kupię jedną tylko zabawkę, że do jakiej, może nieokreślonej kwoty, no bo dziecko oczywiście tego nie zrozumie, ale że tylko jedną zabawkę i nic więcej. Albo że dzisiaj nie kupujemy zabawki, tak żeby to dziecko miało wyznaczoną taką granicę wchodząc do tego sklepu i jakby gdy pojawi się ten bunt, odwołać się do naszych ustaleń. I tych ustaleń, wiadomo, że one nie zadziałają od razu, w sensie, że wcześniej robiliśmy zupełnie co innego i teraz nagle na pstryknięcie przejdziemy w zupełnie inny tryb. Tylko no, z dzieckiem, tak jak z każdym, no, trzeba rozmawiać. To wiadomo, że kluczową jest zawsze rozmowa i wyjaśnianie i dzieciom, i młodzieży tych rzeczy.
A czy w ogóle rodzice i dziadkowie, którzy tak rozpieszczają dzieci, są autorytetami dla tego dziecka?
Każdy dorosły tak naprawdę jest autorytetem dla dziecka i to on sobie wybiera osobę, w którą chce podążać, więc tutaj myślę, że autorytetem może być też nauczyciel w szkole i babcia, dziadek też jak najbardziej. Czy jeżeli chodzi o rozpieszczanie, na pewno o to, że dziecko może stanąć i powiedzieć, a babcia to jest, czy dziadek fajniejszy, bo na więcej mi pozwala, więc nie wiem, czy to autorytet.
Ale też dziecko może się na przykład z decyzjami dorosłych nie zgadzać i to wtedy można już powiedzieć, że to jest jakaś polemika z tym autorytetem, prawda?
Myślę, że tak, że to jest ten przejaw tego buntu, o którym mówiłyśmy wcześniej, że to jest to wejście w dyskusję, no i zaskoczenie, że wcześniej te granice mieliśmy zupełnie inne, na więcej pozwalaliśmy, a tutaj teraz rozmywa się to jest bardzo trudne.
A na jakim etapie życia dziecka to się wszystko w ogóle zaczyna, ten błąd wychowawczy, bo tak to można nazwać, to nadmierne rozpieszczenie, nadmierne pozwolenie dziecku na decydowanie, wręcz można powiedzieć tak w cudzysłowie, na rządzenie dorosłymi?
Od samego początku tak naprawdę. Nie mówimy o latach niemowlęcych, kiedy dziecko zaczyna płakać, bo często jest też dużo teorii wokół tego było, że nie wiesz na ręce, bo rozpieścisz i będziesz musiała nosić. To na pewno nie o to chodzi, bo dziecko potrzebuje miłości i otulenia i tego ciepła, ale w momencie, kiedy zaczynają się już pierwsze zabawy, pierwsze granice i kiedy zaczynamy, dziecko staje się bardziej komunikatywne, to już to są te pierwsze momenty, no nauki też frustracji, bo czasami, gdy ktoś nam czegoś odmawia, no to czujemy tą frustrację. Więc ta każda emocja, którą odczuwamy, jest też potrzebna.
Czyli nadmierne reagowanie na taką frustrację, czyli co się stało, oj nie płacz, nie bądź zły. Za wszelką cenę próba uspokojenia dziecka, zaspokojenia jego potrzeby, tej złości, żeby przestało się złościć, to jest błąd. Powinniśmy dać się dzieciom zezłościć, żeby one poznały te emocje.
Oczywiście, każda emocja jest ważna i doprowadza do tego, że w umiejętny sposób dzieci potrafią sobie z tym radzić. Jak jest ta złość i ją stłumimy, czy ten smutek i ból, każdy ma prawo do odczuwania tego i dajmy dziecku możliwość pobyć chwilę w tej emocji, żeby się nauczyło, że ta emocja wcale nie jest tą złą. Oczywiście w cudzysłowie tą złą emocją, bo nie mamy złych emocji.
Są takie różne teorie wychowawcze, jak powinno się postępować z dziećmi. Jedna z nich mówi na przykład, że powinniśmy być konsekwentni. Że od najmłodszych lat, od pierwszych już miesięcy właśnie konsekwentnie, jak coś my postanowimy, to dziecko ma wiedzieć, że tak ma być, bo my jesteśmy rodzicami i to jest nasza rola, żeby uczyć dziecko konsekwencji, że jak ono coś źle zrobi, to będą tego też konsekwencje. I jeśli jesteśmy niekonsekwentni w pewnym momencie, to znaczy... No znamy tą teorię, chcielibyśmy być konsekwentni, ale nie jesteśmy. To dziecko uczy się manipulacji nami, rodzicami. To jest jakiś błąd właśnie wychowawczy. Ono wykorzysta tą niekonsekwencję?
Dzieci wykorzystują każdą drobną chwilę na to, żeby choć raczej się lepiej poczuć i myślę, że nie tylko dzieci, ale my dorośli tak samo, jak wiemy, że możemy gdzieś sobie z czymś pofolgować, no to jak najbardziej wchodzimy w ten kanał. Ale czy to jest błąd wychowawczy? Myślę, że nie ma czegoś takiego jak ideał wychowawczy, uczymy się przez całe życie.
Że ta konsekwencja rzeczywiście jest taka istotna, tak?
Ona jest ważna, oczywiście, to nie można powiedzieć, no bo jeżeli będziemy podążać za tą konsekwencją, ale też z pewnymi ustępstwami, no bo każdy w końcu nie damy rady trzymać wszystkiego w sztywną
czyli musimy być elastyczni po prostu jako rodzice.
Myślę sobie o wychowaniu jako też o partnerstwie, takiej wzajemności wobec dzieci i uważności na ich potrzeby, że nie tylko twarda ręka i uderzanie ją o stół, ale też takie wysłuchiwanie dziecka jako jego też potrzeb i zwracanie uwagi na niego jako młodego, ważnego człowieka.
Czyli te błędy, jakie popełniamy i które prowadzą do porażek, no to jeden z tych błędów to jest taka nadmierna chęć zadowolenia dziecka, pani zdaniem? Zadowolenie dziecka jest najważniejsze w rodzinie, żeby ono było zadowolone, to nie będzie krzyczało, nie będzie płakało i my też będziemy przez to zadowoleni. Ten mechanizm tak działa?
Tak, w ogóle to nadmierne potrzeby dziecka, o ile często rodzice mówią bardziej bliżej mi do tego, że co będzie błędem, to na siłę robienie i wiedzie, że rodzic wie lepiej, jakie potrzeby moje dziecko. Czyli nie zapyta się, co się stało, że płaczesz, co jest powód twojego smutku, złości.
Tylko zgaduje.
Zgaduje i jakby próbuje od razu to zrekompensować i to nie uczy w żaden sposób dziecka rozróżnianie tego, czego on tak naprawdę chce. Że to jest ten problem, że dzieci nie wiedzą w tym momencie, jaka jest jego potrzeba i czego on w rzeczywistości oczekuje.
Jeszcze na koniec chciałam panią zapytać o te relacje z dziadkami, bo to jest często zarzewie różnych konfliktów też rodzinnych. Mhm. Rodzice jakieś zasady ustalają, a dziadkowie po cichaczu często, czyli tak no, bez porozumienia z rodzicami, no zupełnie swoje zasady, które są czasami sprzeczne z tym, co zostało ustalone. Czy to może narobić bałaganu w wychowaniu dziecka, czy raczej nie?
No i to jest to tak, no dziecko do końca nie rozróżni, bo stanie i powie, a babcie to dziadek mogą więcej i pozwalają mi zjeść czekoladkę przed obiadem, a ty nie, nie? Wiadomo, że każdy ma swoje tam zasady.
To jak na takie coś odpowiedzieć?
Wytłumaczyć dziecku, że gdy jesteś u babci i dziadka, to może jest inaczej. W domu mamy swoje zasady, według których się podtrzymujemy, ale to, co można zrobić tak naprawdę, to porozmawiać jednak z dziadkami i powiedzieć, że no mamy te zasady w domu i że to wprowadza chaos, bo to nic innego nie robi, jak wprowadzenie chaosu w wychowywanie i w ten cały proces bycia i wsparcia. I wiadomo, że zdarzają się odstępstwa i to nie jest tak, że tylko sztywno idziemy najpierw obiad, potem deser, tylko że można być elastycznym, jakby uczyć też to dziecko elastyczności i pewnych zmian, ale że w domu jesteśmy w domu i jakby panują te nasze
czyli
zasady.
Czyli jeśli dziadkowie na przykład pozwalają dłużej poskakać po łóżku przed spaniem i nie gonią zaraz po godzinie, nie wiem, tam 20 do łóżka, tylko pozwalają dziecku w czasie pobytu u siebie dłużej pobawić się czy poszaleć, to po prostu odpuśćmy, tak?
Myślę, że tak, że to też jest kawałek tego dzieciństwa i tego takiego wspomnienia, które jest też dobre i ten wyjazd u dziadków ma być przyjemnością też dla dzieci.
A dla dziadków też nie być stresem.
Dokładnie, jakby dajmy taką swobodę też tym dziadkom. Oczywiście nie do skrajności, bo to też jest mega istotne, żeby nie zaniechać tych skrajnych momentów, bo to jest bardzo tańczenie też na granicy tak naprawdę, bo możemy skrajnie odpuszczać albo skrajnie przykręcać tą śrubę temu dzieciakowi, a to też nie o to chodzi, to bardziej o ten balans i to, co jako rodzice możemy zrobić, którzy wychowujemy dzieci, no to porozmawiać wcześniej o tych zasadach i ustalić sobie pomiędzy teściami i rodzicami to, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało.
A jaka jest perspektywa dziecka, które było rozpieszczane. Czy to dziecko będzie miało trudniej w życiu? Będzie miało więcej wrażenie, że ma więcej przeszkód do pokonania na przykład?
Czy będzie na pewno duże zderzenie z rzeczywistością, że tak naprawdę no nie wszystko mam od razu gotowe, że są rzeczy, na które trzeba poczekać, że nie od razu dostajemy rozwiązania, tylko to też od nas wymaga pewnej pracy, zaangażowania.
Czyli my je narażamy trochę na rozczarowania takie, tak?
Tak. Ale te rozczarowania też mogą się przekuć w ogóle w coś dobrego i jakby to jest gdzieś takie bliskie myślenie o tym, że nawet z tej porażki, tak jak pani to wcześniej nazwała w naszej rozmowie, że to czy doprowadza do porażek, z tej porażek też możemy wyciągnąć dobre doświadczenie i doświadczenia, które nam dadzą możliwość zreflektowania się, jak ten małe dziecko, jak będzie dorosłym, jak może wychować swoje dziecko, nie? Że to tak naprawdę te rzeczy możemy wykorzystać jako zasób i do wychowywania i na plus.
Adrianna Sobczuk, pedagog i terapeutka, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Pogotowie psychologiczne.